ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Zresztą narzeka, że czuje się jak sierota ciągle w tej samej sukience.
No właśnie.
Ale
no właśnie.
To zdjęcie mi się bardzo podoba. To jest moje ukochane zdjęcie z tej książki.
Co ja tutaj widzę?
I to jest w Zakopanem. To już jest jakiś Sylwester. Aha, tuż przed narodzinami. Dzień dobry.
Jak widać, to jest parcie na mikrofon w RMF.
No proszę bardzo. Takiego gościa się nie spodziewałam. Bardzo miło.
Na imię, powiedz pani, jak masz na imię i
słuchaj. Na imię Antek i mam 6 lat.
Cześć Antek. No ale wiesz, zaskoczyłaś mnie bardzo tym, że ty nie czytałaś właśnie wcześniej tego.
Ciekawe pytanie zadałaś, no bo dlaczego nie znałam ich wcześniej? No jest to po prostu też takie trochę dziwne, jak mówią Amerykanie, spooky, tak? Takie, no jak z Edgara Poe, takie czasami może nawet przerażające nas, no taka za duża dawka wiedzy o naszych rodzicach. Zwykle znamy ich świadomie, kiedy już pamiętamy, że zaczęliśmy mówić i tak dalej. No tutaj ja się cofam do czasu swojego życia w wodach płodowych, a więc może gdzieś tam podświadomie wcale nie spieszyłam się do tego, żeby to przeczytać. A poza tym, podobno nasze mózgi pracują tak, że chcemy pamiętać, znaczy nawet nie podobno, czytałam taką książkę z zakresu neurobiologii, że lubimy pamiętać to, co jest dobre. No chodzi o to, żebyśmy, prawda, przetrwali, żebyśmy jakoś blokowali te złe wspomnienia, więc nie zawsze w dziennikach czytamy o sobie zrody pozytywne.
Tak.
Jest tutaj tak też czasami sporo złości i złośliwości w stosunku do mojego taty. Jak każda inteligentna osoba, moja mama była też złośliwa, była świetną felietonistką, więc no oczywiście...
To od razu ci zadam to pytanie, przepraszam za takie brutalne, ale no właśnie chodzi o taką szczerość. Powiem ci, co mnie tak, jak czytałam, to tak aż mnie odrzuciło. Nie umiem teraz w tej chwili tego znaleźć, kiedy ona mówi, do ciebie się zwraca, zapisuje, że w zależności od tego, jak ty się zachowujesz, to nazywa cię, nie wiem, czy kochanie, czy dzidziu, albo świnio. Czy ty umiesz to czytać jako dziennikarka felietonistka, czy ty jednak czytasz to jako córka?
Znaczy czytam jedno i czytam jako jedno i drugie. Oczywiście też no, świnia może być bardzo dwuznaczne.
No też prawda.
Zawsze się bardzo bawi językiem i to też jest książka o PRL-u, o języku tamtych czasów, o języku osób, z którymi ona koresponduje, z którymi się spotyka. Mnóstwo dowcipów jest skrącego się w tym języku, więc no, możemy mieć świnkę przytulankę, prawda? Świnki często są bohaterkami, świnie, bohaterami różnych bajek.
Malutkie, różowiutkie.
Tak, wiemy, że są mądrymi zwierzętami, no ale oczywiście robią nam świństwa. Prawda jest taka, że no, dzieci robią świństwa swoim rodzicom. Potrafią być brutalne, potrafią po prostu, a szczególnie z matkami. Ja już nieraz miałam tak, rodzice, którzy nas słuchają, pewnie potwierdzą, że moje dzieci okazywały się dziećmi eksportowymi. Gdzieś indziej u kogoś na nocce tak zwanej, albo w szkole, czy w drużynie. No świetny chłopak, super. A w stosunku do mnie cały czas te granice są testowane. No cóż, no jak ktoś chce położyć się spać, poczytać książkę, napisać coś, a dziecko nie śpi, to naprawdę inne epitety też się nasuwają.
Tak, ale powiedziałaś bardzo ważną rzecz, bo powiedziałaś właśnie, że to jest też książka o języku tamtych czasów. W zależności od tego, kto za nią złapie, dlatego też zadałam ci to pytanie, czy umiesz czytać jako felietonistka, dziennikarka, czy jako córka, bo językoznawca będzie czytał tę książkę jako książkę o języku. Kobieta, jakakolwiek kobieta, która przeżyła poród i ciążę, będzie jakby wracała do tego, a jak to u mnie było i tak dalej. Nawet Manuela Gretkowska, którą twój tata właśnie poprosił o napisanie wstępu, odwołuje się, że też taki dziennik napisał. Tutaj są kartki z pamiętnika Bożeny i to jest właśnie ten zapis ostatniego okresu ciąży. Twoja mama chciała, przygotowywała to do druku, ale zdecydowała się użyć pseudonimu właśnie Bożena.
Bożena jest z nią od początku jej dzienników i właściwie nie mamy jeszcze takiej żadnej potwierdzonej hipotezy. badacze literatury, którzy się zajmują tymi dziennikami, uważają, że może chodziło na początku po prostu o bezpieczeństwo, bo mama zaczynała pisać, kiedy miała 9 lat, jeszcze takim pismem po prostu niewyrobione, 9-latki, te dzienniki. No były to trudne czasy politycznie, cenzura i tak dalej. Może się po prostu chciała chować, gdyby w czasie, nie wiem, jakiejś rewizji czy coś, ktoś dorwał to. Poza tym, no, dzieci chowają swoje zapiski intymne przed rodzicami. Zawsze jak matka najdzie, no to można powiedzieć, że to dziennik jakiejś Bożeny. No, ja bardziej to widzę jako takie przebranie. Myślę, że mamie było bardzo trudno zdecydować się na jedną osobowość w życiu i zarówno osoby, które ją znały, jak i my jako czytelnicy jej i słuchacze piosenek, no widzimy, że tych osobowości jest mnóstwo w Agnieszce Osieckiej, kilkadziesiąt. Być może nie mogła się sama przed sobą zdobyć na taką szczerość i zawsze zakładała ten kostium Bożeny. Nie wiem.
Jedno zdanie, które też jest niezwykłe dla mnie, w kontekście też, poczekaj, tylko muszę je znaleźć, w kontekście też tego, bo ty nigdy tego nie ukrywasz i zawsze też mówisz o uzależnieniu swojej mamy, kiedy mówi to słowa, o godzinie 13:55 trwało to parę minut, ale strasznie się wysiliłam i pierwszy chyba raz w życiu i w tym szpitalu myślałam nie tylko o sobie, tylko o tym dziecku, żeby wszystko robić jak trzeba, żeby się nie udusiło. Powiem ci, że jak to czytałam, to mnie to niezwykle wzruszyło, bo w ogóle też, żeby umieć przyznać, bo uzależnienie jest też chorobą, pewnego rodzaju chorobą egocentryzmu, prawda? Więc żeby umieć też to przyznać, że właśnie chyba pierwszy raz w życiu nie myślałam tylko o sobie, to coś wielkiego.
Naprawdę zgadzam się z tobą i już kolejna osoba mówi mi właśnie, że bardzo się wzruszyła czytając ten dziennik. No ja czytam go też jako felietonistka właśnie i zachwycam się po prostu różnymi grami słownymi tam i tą różnorodnością form. No i też jako czytelniczka, tak samo jak ty, bardzo dużo czytam, obserwuję, co się dzieje i w ogóle słuchacze RMF Classic, co się dzieje na rynku książki od lat, że mieliśmy taką fazę na potwornie grube książki. Grube psagi, grube powieści. Ta kondensacja właśnie, to, że to jest mała książeczka, to mnie po prostu zachwyca. Może miałam już przesyt właśnie takiej nieznośnej formy, która była w tych poprzednich tomach mamy dzienników i też w ogóle grubych książek na rynku. A tutaj jest kondensacja i dlatego to jest taki mały skarb. Taka perła dla ludzi, którzy interesują się twórczością Agnieszki Osieckiej, dla polonistów, dla ludzi, którzy badają literaturę też od strony feministycznej, dlatego Manuela Gretkowska tu przywołana przez ciebie. Oczywiście pasuje idealnie, bo no właśnie, bo w końcu ta ciąża, to ciało, to borykanie się z porodem trafia do literatury, prawdziwej literatury, prawda? Jest tematem, że nie musimy pisać tylko o wojnie i pokoju, czy o jakichś filozoficznych sprawach, czy ekonomii, bo możemy pisać też o macierzyństwie, prawda? I wydawać na ten temat poważne książki. Ale myślę, że może zachęcić po prostu do świata literatury osoby, które w ogóle wcześniej nie czytały, wiesz, poezji czy książek Agnieszki Osieckiej, tylko to będzie na przykład jedyna książka Agnieszki Osieckiej, po którą sięgną, bo jest właśnie na taki temat, taki totalnie ludzki, taki przyziemny i to jest ten talent, myślę, mamy właśnie jej zjawisko Agnieszki Osieckiej, że ona do tych polskich Madon trafia i z tą piosenką o tym, że jak trudno jest znaleźć, nie wiem, miejsce w przedszkolu i że dostajemy tylko tamten kwiatek na święto kobiet. Myślę, że to może być taka książka dla osób, które no na co dzień nie mają czasu, czy nie mają nawyku czytania. Czytanie jest, kiedy się zrobi nawykiem, to się czyta, ale nie zawsze mamy czas i po prostu środowisko, z którego pochodzimy, nie zawsze nam daje tę możliwość, żeby ten nawyk akurat sobie wyrobić.
Nie wiem, czy znasz odpowiedź na to pytanie, ale sobie je teraz zadałam, że co innego, jak Agnieszka Osiecka jest poetką, autorką tekstów, a co innego jak właśnie pisze list i pokazuje siebie, czy pisze dziennik. Bardzo też mnie wzruszył jeden list do twojego taty, gdzie ona zwraca się, nawet mam tu gdzieś, o, piesiu, kochany koziołku nocny. W ogóle to jest tak cudowny list i tak czuły. I też się zastanawiałam, na ile Agnieszka Osiecka tak naprawdę pokazywała siebie, a na ile kreowała siebie w tych listach i w tych dziennikach.
Na pewno jedno i drugie. Myślę, że ona trochę traktowała pisanie listów, jak niektóre mocarstwa traktują otwieranie instytutów kultury w różnych krajach. Czy na przykład jak bawimy się w podchody i zostawiamy w lesie jakieś znaki, żeby ktoś mógł nas wytropić. Ona po prostu, listy były jedno, że były taką wprawką do dłuższej formy, były właśnie sposobem na zabicie samotności, więc jakby nie mam bliskiej osoby w tej ciąży, więc znajduję sobie powiernika w koledze, który
uwaga, dodajmy, nie odpisuje na te listy i wcale jej to nie przeszkadza.
Nie, ale jest inteligentny i wie, ona wie, że on doceni tak tę literaturę i że jak się spotkają w Szpilkach czy w europejskim barze, to natychmiast wrócą do rozmowy, prawda, w realu, a rozpoczętej w pisaniu, ale że była taką formą oznakowania terenu, bo tych korespondentów mama naprawdę miała i korespondentek wiele w życiu. Gdzieś można powiedzieć, że jest to piękne, ale jest też coś w tym takiego żałosnego. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, że no po prostu tak brakowało jej tych głasków, tego, żeby ktoś jej wysłuchał, żeby ten list gdzieś dotarł, żeby została pamięć o niej. I miała korespondentki i w Nowym Jorku, i właśnie tutaj w swoim środowisku, i w Maison Lafitte. Można powiedzieć, że przez ten niedobór, wiesz, uczuć, dzięki temu my zyskujemy, bo mamy historię tak tamtych czasów po prostu.
Tak. I na koniec, bo obiecałam, że 20 minut i tak już przekroczyłam ten czas, jest taki tekst, czy w ogóle w jednym momencie jest, że ktoś mi tam powiedział, że urodzę chłopaka, bo nie tracę urody, i ona dopisuje etam, a tu mam, strasznie mnie ten dzieciak kopie, ale nic, a nic się nie złoszczę. Myślę, że jest silny i gotowy do wyjścia. Kupiłam mu czołg w Moskwie. I się zastanawiałam, czy Agata Passant dostała ten czołg, czy bawiła się czołgiem.
Samego czołgu nie pamiętam, ale może przez to, że wychowywał mnie później jednak ojciec, to byłam takim, jak mówią Amerykanie, typowym tomboyem, a ta Moskwa w ogóle wraca teraz też po prostu złowieszczo z tych lat 70. Tak. Mama tam się wybiera do tej Moskwy, w ogóle tak, na Krym, ale to nie będziemy już spojrzeć.
O Rosjanach zresztą mówi ciekawe rzeczy, to też inne spojrzenie teraz na to. Mhm.
Owszem, byłam dziewczynką, która raczej bawiła się tak zwanymi żelaźniakami. Nie wiem, czy pamiętacie takie określenie. Tak, takie samochodziki metalowe.
A, no pewnie.
Rzeczywiście bawiłam się i żołnierzykami niestety też, no.
A na koniec ten tytuł.
Mama.
Tak zatytułowała, tak?
Tak zatytułowała ten swój dziennik, który jakby proponowała do druku. Nie wiem, tak naprawdę miały być korekty. W końcu nie doszło do tego, że on się ukazał za jej życia. No i oczywiście oczywiście zostawiam już Państwu
interpretację, bo to naprawdę może być tak wieloznaczne.
Bardzo, i teraz jak rozmawiamy, też czasami mi się wydaje, że ten moment, tak, no, czekamy na to człowieczeństwo, żeby ten horror wokół nas się skończył, a nie możemy się doczekać tak naprawdę, bo tego człowieka, tego humanizmu nam brakuje.
Od razu czekając na Godota się kojarzy, nie?
Tak.
No i zdjęcia, no. Masz jakieś swoje ulubione, to już absolutnie ostatnie pytanie.
I jakoś bardzo cenię, właśnie jakoś cieszę się bardzo z tego zdjęcia, gdzie jest mama w ciąży, bo jak powiedziałam, no jest tak mało tych zdjęć i dzięki tej książce w ogóle zobaczyłam ją w ciąży, bo nigdy mi takich zdjęć nie pokazywała i musieliśmy gdzieś po prostu wygrzebać to zdjęcie.
I zobaczyłaś siebie.
No, można tak powiedzieć właśnie.
Agata Passant, bardzo ci dziękuję za czas. I chciałam też powiedzieć, że naprawdę doceniam to, że zgodziłaś się na tę rozmowę, bo też nie masz łatwo teraz i bardzo szczerze też przyjmij kondolencje od naszego zespołu.
Dziękuję, ja dziękuję bardzo w ogóle słuchaczom i ta muzyczka w tle, no to był właśnie mój syn Antoni. Wiesz, są takie muzyczki w tle w radiu, że tam słychać na przykład jakieś ptaszki albo tak zwane dźwięki, prawda? No może ktoś kiedyś wyprodukuje taki właśnie dźwięk w tle z dzieckiem. może czas na to.
Wyprodukowałyśmy podczas tej rozmowy.
O to chodzi, dzięki, do usłyszenia.
Do usłyszenia, wszystkiego dobrego.